Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura na łączach pierwszy gość Nathan Kryszk. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Miło mi, że przyjąłeś zaproszenie. Cudowne są to czasy, kiedy na odległość można się łączyć i można porozmawiać. I można zapowiedzieć koncert, który już wkrótce, bo w niedzielę 19 października o godzinie 20 w klubie Betel zagrasz solo, zgadza się?
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.
Słuchaj, Nathan, ty całkiem często bywasz w Krakowie. Ostatni raz widzieliśmy się, jak Pokusa w klubie grała, a nie tak dawno, no naprawdę nie tak dawno, tyle co byłeś na Unsoundzie, gdzie z kolei też solo grałeś chyba.
Tak, dokładnie tak. Jakoś Kraków bardzo mnie polubił, ja polubiłem Kraków. I tam też w Klikotece niedawno też robiłem muzykę do spektaklu Moniki Puner, także... czy też w Teatrze Starym 3 lata robiłem muzykę na żywo z saksofonami, więc to już jest duża relacja moja z Krakowem. Jestem z Trójmiasta, mieszkam w Warszawie, ale Kraków jest mi bliski serca.
No widzisz, a my lubimy do tego Trójmiasta wpadać i też tam jest nam mi na pewno blisko sercem. No ale cieszę się, że taka tutaj zażyła relacja z Krakowem. Powiedz, jak to było na Unsoundzie? Ty prezentowałeś swój autorski solowy materiał, ten, który wydałeś, nagrałeś na solowej w płycie wydanej przez Bocian Records i teraz w klubie Betel. To będzie też ten materiał, czy to zupełnie dwie różne rzeczy?
To nie do końca jest tak, że to jest dokładnie ten materiał, ponieważ ta płyta, którą wydałem, ona nie jest do końca możliwa do zagrania na żywo po prostu. Gdyż to jest taka sytuacja, że na przykład gram 7 ścieżek naraz, które trwają po 5 minut, co na żywo nie jest możliwe. Więc jest to raczej jakaś moja taka długa dosyć droga, bo już bardzo długo gram na tych saksofonach, próby wymyślenia jakiejś nowej muzyki i materiał na płytę jest takim materiałem bardziej kompozytorskim, a materiał koncertowy jest bardziej takim pokazaniem jakiegoś wachlarza i na saksofonach, takiego sotę i takiego z elektroniką. I to na płycie trochę jest słyszalne, ale są to jednak dwa zupełnie inne światy na poziomie takim muzycznym. I też na Unsoundzie jest to publika zdecydowanie bardziej klubowo-imprezowa. Grałem o godzinie 00, więc to też trochę zmienia sytuację. I trochę też dostosowałem się do tego, jak będę grał pod tą publikę, żeby też... zaprezentować im coś, co nie jest do końca bitową muzyką elektroniczną, ale wpisze się bardziej w pozostałe części programu.
Czyli za każdym razem na nowo mierzysz się z tą sytuacją bycia sam na sam na scenie z instrumentem i stworzenia czegoś od podstaw.
Nie do końca od podstaw, bo zwykle sobie piszę jakieś nuty, podstawę tego, co będę robił, że wiem jakby, jaki jest program i myślę, żeby ten program zawsze trochę naruszać, ale tak, że to jest jednak taka sytuacja, w której człowiek może bardzo, bardzo dużo, no kiedy właśnie po to też w ogóle wymyśliłem, żeby zacząć grać samemu koncerty, bo można też współcześnie z użyciem technologii i instrumentu bardzo dużo powiedzieć historii, które trochę trudno jest zrobić zespołem. A przez pracę nad soundtrackami do krótkich filmów czy do teatru, ten zasób mojego obsługiwania elektronicznych narzędzi i saksofonów jakoś się na tyle powiększył, że znam, żeby z niego czerpać na koncertach.
No właśnie, słuchając płyty, tutaj ten tytuł nie padł, Reserve a Moment to Set Time. To jest tytuł płyty, która w tym roku w Bocian Records się ukazała, twój solowy album. Słuchając tej płyty, słuchając tych nakładanych na siebie ścieżek, zastanawiałam się, jak to będzie rzeczywiście funkcjonować podczas koncertów. I od początku miałeś w głowie taki zamysł, by tutaj stworzyć jakieś takie domknięte, zupełnie autorskie dzieło i wymyślić to potem jeszcze raz na koncerty.
Tak, tak. Raczej chciałem, żeby po prostu płyta była takim kompozytorsko, że chciałem bardziej stworzyć materiał, który jest w mojej głowie i jakby wiedziałem, że nie zależy mi na tym, żeby dało się go zagrać. Bo w tej chwili, żeby zagrać tą płytę na żywo, trzeba byłoby siedmiu do saksofonistów z tymi samymi saksofonami, którzy grają w podobnym ustniku i tak dalej. Więc to też jakby nie jest możliwe do uzyskania. Czy może jest, ale to nie wiem w jakim budżecie, ale tak. Więc myślałem o tym jako o dwóch rzeczywistościach, które się spotykają. Tak samo jak zawsze jednak płyta jest bardziej producencka niż to, co potem grają. Nawet gwiazdy popu na koncertach jest zdecydowanie inne.
A ty wcześniej grywałeś solo? Zdarzały ci się takie sytuacje? Mierzyłeś się z tą sytuacją?
Tak. Ja bardzo byłem długo wielkim wyznawcą takiego grania, trochę jak Colin Stetson. Czy potem też teraz też zaczął parę lat temu tak samo grać Bendik Briska. I kiedyś moje solo koncerty w ogóle nie miały w sobie elementu elektronicznego, tylko właśnie grałem takie długie utwory cyrkulacyjnym oddechem, czyli że się to polega na tym, że się nie przerywa grania na saksofonie, tylko się wciąga nosem powietrze i wydmuchuje jednocześnie ustami, dzięki czemu można po prostu grać dźwiękiem ciągłym i trochę bardziej no tak, zabudować takie struktury, których nie da się nabudować grając bez tej techniki. I kiedyś, chyba z 7 lat temu, grałem parę takich koncertów. I co jakiś czas miałem takie opcje, ale właśnie uznałem też, że ciekawie byłoby wymyśleć coś nowego, więc ta płyta też jest okupiona 2 latami wymyślania, jak można wymyśleć jakąś nową muzykę, której ja nie słyszałem, ale mam w głowie i mam wrażenie, że to się mniej więcej udało.
A ta sytuacja solowa, to przyszło tak zupełnie naturalnie, a może jakby znienacka? Czy ty długo się do tego przygotowywałeś, myślałeś o tym? Bo różne tutaj są też podejścia, różne są, wiadomo, też doświadczenia życiowe, historie. Wielu artystów przez dużą część swojego życia przygotowuje się do tego, żeby wyjść na scenę i zagrać solo.
W takim sensie długo.
Na przykład, nie wiem, Mikołaj Trzaska dopiero chyba tam w okolicy 50 zdecydował się nagrać i zaprezentować światu solowy album i potrzebował, no, po prostu długiej drogi, wielu doświadczeń, żeby akurat na taki krok się zdecydować.
No, z tej strony ja właśnie teraz mam 30 od I ta płyta w zasadzie wyszła miesiąc przed moją 30. I to już też przy 30 zorientowałem się, że zawsze proporcja mojego życia w stosunku do grania będzie, że życia bez grania proporcja będzie już tylko mniejsza, bo tam gram mniej więcej od 14-15 roku życia. Tak na saksofonie wcześniej grałem, tam na pianinie czy śpiewałem, więc też może to też zaważyło takie poczucie jakiejś cezury czasu, ale chyba po prostu bardzo lubię eksperymentować i czasem po prostu łatwiej poświęcić swój czas niż czyjś na eksperyment, który nie wiadomo, czy będzie skutkował. I chyba dlatego też zacząłem grać solo, bo po prostu zależało mi na wytworzeniu jakiejś nowej jakości muzycznej. I więc zmarnowałem dużo swojego czasu, żeby sprawdzać, jak to się robi, jak ją zrobić, jak obsługiwać właśnie czy sprzęt elektroniczny, czy saksofony w taki sposób, którego wiedziałem, że teoretycznie jest możliwe, ale też nie wiedziałem, czy da się go ułożyć na koncercie.
Wspominałeś, że często przed tymi koncertami solowymi przygotowujesz sobie pewne zarysy, myślisz nad tym, co by tu zagrać. Tak też jest przed koncertem w Betelu. Myślisz nad czymś nowym, czy raczej zastanawiasz się, co wykorzystać z tego, co już gdzieś się pojawiło w toku różnych występów?
To zawsze mniej więcej łączy ze sobą. Chodzi o to, że spisuję sobie mniej więcej taką mapę od A do B, i w nim też wiem, na przykład po prostu już hasłowo mogę sobie wpisać coś, co już jest jakby w tej pamięci podręcznej mojego umysłu, i nie muszę tego sobie spisywać. Więc tak, i będzie to i to.
Tu Radio Kraków Kultura.
Natan Kryszk cały czas na łączach. Rozmawiamy o solowej sytuacji, o solowej płycie i muzyce solo, którą prezentuje podczas koncertów. Najbliższa taka sytuacja w krakowskim klubie Betel 19 października i płyta Reserve a Moment to Set Time. Płyta, do której posłuchania oczywiście zachęcamy. Dostępna jest między innymi na Bandcampie, więc łatwo można znaleźć, odsłuchać, no, przekonać się, co pod tymi wszystkimi słowami, opowieściami, które teraz tutaj padają, kryje się w tej materii stricte muzycznej. Ty, pisząc o tej płycie, napisałeś oczywiście, że to jest pewne podsumowanie tego, co przez ostatnie lata u ciebie się muzycznie, artystycznie wydarzyło. Tego powiedziałeś, że to jest to, co sam chciałbyś usłyszeć, a jeszcze nie słyszałeś, co gdzieś tam było już w twojej głowie, ale też pisałeś coś takiego, że to jest też to, co myślisz o słuchaniu muzyki i czym chciałbyś się podzielić. O co tutaj chodzi? Co tak, myślisz o słuchaniu muzyki?
Kompozytor. Na szczęście w tym roku przeczytano, przetłumaczono jego książkę na polski, więc tak. Jest łatwiej. Richard Murray Schafer, Strojenie świata. I on też zrobił bardzo dużo ciekawych książek, w których edukuje po prostu o muzyce. I ja lubię bardzo jego podejście do muzyki, w którym muzyką jest wszystko, co słyszymy, i najlepiej tworząc muzykę dodawać te dźwięki, które wytwarzają piękną przestrzeń, albo też po prostu są w niej. Stąd też jakaś też wizja, on stworzył takie pojęcie soundscape'u i dużo jego utworów inspirowane jest tym, co się dzieje na świecie, jak słyszymy, nie w sensie politycznym, co się dzieje na świecie, tylko co się dzieje realnie w audiosferze, w której funkcjonujemy. Co zresztą też często utwory romantyczne, czy takie różne też wychodziły z tego, chociaż teraz właśnie on napisał tą książkę w latach 60. i od lat 60. w sumie istniejemy trochę w innej akustycznej rzeczywistości, w której jest bardzo dużo dźwięku ciągle i jest duże zanieczyszczenie dźwiękiem, więc na pewno trochę to wyszło, bo dużo tego wyszło, bo po prostu ten system myślenia o muzyce bardzo wpłynął na to, jak ja myślę w ogóle o dźwięku. Ale poza tym też na przykład taki twórca jak Mundok albo twórcy tacy nie do końca właśnie jazzowi, tylko często bardziej z pogranicza klasyki, takiej współczesnej klasyki, bardziej chyba mnie inspirowali do tego jakiegoś brzmienia, które jednocześnie daje spokój, ale ma jakiś rodzaj napięcia, że też nie jest jak mydło, które tylko nam mydli uszy, a tak naprawdę nic tam nie ma. Więc jakby gdzieś interesowała mnie trochę taka sytuacja, że to jest uspokojone bardzo, ale daje nam jakiś też poziom do refleksji. Też ten tytuł Reserve a Moment to Set Time, on jest cytatem z Cage'a, z takich wierszy o muzyce. O tym, że ja często przed tym momentem, w którym słyszymy dźwięk, też jest ten moment przygotowywania się do dźwięku, co Cage'a też bardzo interesowało. I ja też lubię trochę takie podejście do dźwięku jako do jakiejś sytuacji, która potem przestanie istnieć i trzeba się do niej jakoś przygotować.
Czyli ty też jesteś taką osobą, która lubi słuchać tego świata, lubi słuchać otoczenia, słucha go z namysłem, otwiera uszy i stara się być bardziej uważną na to, co dookoła?
Tak. I też bardzo polecam, bo też ten ruch, który stworzył Richard Murray Schafer, nie tylko dotyczy dźwięku, ale też na przykład planowania miasta, urbanistyki, bo dużo po prostu, dużo przez rozwinięcie się technologii, bardzo dużo rzeczy, w którym funkcjonujemy, mocno, łatwo jest im wyjść spod kontroli na tyle, że po prostu mieszkamy koło lotniska i codziennie słyszymy 30 razy jakiś bardzo głośny silnik. Więc jak też projektować taką przestrzeń akustyczną, w której nam chce się żyć, jest nam przyjemnie, bo też te podświadome stresory, jakim jest dźwięk, wpływają bardzo na nasze życie.
Tak, to tutaj przy okazji podkreślmy to, tę książkę, wagę tej książki Richard Murray Schafer i Strojenie świata. Bardzo polecamy oczywiście do czytania, zwłaszcza, że no właśnie w tym roku ukazało się tłumaczenie na język polski, więc to jest już totalnie jakby łatwo dostępna pozycja w kraju, a przyda się też przed przygotowaniem do festiwalu, chociażby Sacrum Profanum, gdzie konteksty z tej książki też się pojawią. A właśnie wspomniałeś o jakby muzyce, która po części tak między słowami cię inspiruje, która stoi za tym, co nagrałeś na płytę solową. Pojawiło się to słowo jazz. Ten jazz w twoim przypadku też jest takim bardzo umownym, jakąś taką kliszą, w którą też w pewnym momencie wpadłeś, nie bez powodu. Natomiast no, to jest bardzo, bardzo takie umowne określenie w twoim przypadku.
Tak, ja gram na saksofonach i to sprawia, że często...
To wystarczy.
Inklinacja, że to jest w związku z tym jazz, ale na pewno bardzo, bardzo lubię tradycję jazzową i mam do niej ogromny szacunek i też trochę czasem mam wrażenie, że przez to jej nie gram do końca, bo też wydaje mi się, że ta muzyka jazzowa związana z też ruchami czy jazzowymi, czy kulturowymi, że jakby jazz jest tak społeczną muzyką, że trochę czasem, kiedy słyszę niektóre standardy grane przez młodzież, to mam takie poczucie jednak wdarcia jakiejś wielkiej tradycji i takiej życia jej, a jednocześnie jest to właśnie piękne, że można sobie reprodukować kulturę, uczyć się na nowo, słuchać starych utworów, więc są we mnie dwa wilki, jak chodzi o ten taki jazz tradycyjny, ale też wydaje mi się, że jazz to jest po prostu muzyka społeczna, która jest nową kameralistyką, którą wykonuje się w pomieszczeniach do 200-300 osób i że też można tak, i zwykle nie ma tekstu, chociaż też czasem ma tekst i ma jakąś poszerzoną wizję harmonii, więc może to jest bez i jakichś kontekstów muzycznych, ale tak, to jest bardzo trudne pojęcie, co to jest ten jazz.
Pojawiło się tutaj kilka ciekawych spostrzeżeń, no ale ten jazz może zostawmy troszkę na boku. Ty, myślę, że warto o tym powiedzieć, podkreślić, że grasz w trio Pokusa, które cały czas koncertuje, które przetrwało już wiele, wiele lat, a narodziło się przecież w czasach nastoletnich twoich kolegów. Olter, Bryndal i Kryszk, takie nazwiska kryją się za tym triem Pokusa. Wy też przeszliście długą drogę, ta muzyka mocno jakby się zmieniała, ewoluowała, co jest oczywiście naturalne na przestrzeni lat. Mieliście około 15 lat, kiedy zaczęliście razem gdzieś tam ćwiczyć, spotykać się, grać. No i to była sytuacja uczelni, no, szkoły artystycznej, bo wszyscy takie, z takich kontekstów, z takich światów się wywodzicie. Do szkół muzycznych w zasadzie nie chodziliście, nie kształciliście się stricte też no, czy jazzowo, czy klasycznie. Natomiast i tak nie przeszkodziło to w tym, żeby się spotykać, żeby grać i żeby ten zespół cały czas istniał.
Tak, wydaje mi się, że ja jako 15-letnia osoba bardzo mi się podobało to, co robił John Zorn i też scena taka nowojorska w stylu Peter Evans i tak dalej. I nie wiem, jak doszedłem nawet do tej muzyki wtedy, mając te 15 lat, ale po prostu było coś takiego bardzo żywego i nowego w niej, co sprawiło, że chciałbym założyć zespół z kolegami i jeden zespół z kolegami właśnie zawierał tych trzech kolegów, którzy również mieli raczej podejście do muzyki, że to jest takie coś takiego dzikiego i nowego i to trwa już faktycznie 13, czy według mnie zaczęliśmy, jak miałem, ja miałem 17 lat, Teo chyba 16, a tym jako 18, coś takiego. I bo według mnie gramy 13 lat, ale to jest właśnie trudna granica, cezura, bo od 13 lat na pewno gramy koncerty i są jakieś wymianki takie w internecie, a wcześniej też się spotykaliśmy i graliśmy. Więc ten zespół chyba ma 13 lat, a wcześniej po prostu graliśmy ze sobą i coś tam graliśmy.
Docieraliście się no i uczyliście się też przecież cały czas nawzajem, ale na własną rękę. Pokusa, trio
no,
pokusa.
Też różnych rąk. Ja też miałem coś, co jest fajne, ciągnąłem jakoś z domu, to pytanie o to, jak miałem tam 12 lat, pamiętam, że podchodziłem do różnych muzyków i pytałem się, co sprawiło, że przeszli jakąś wielką przemianę muzyczną i oni często podawali mi jakąś książkę albo jakieś zdanie, albo jakieś... Pamiętam, że Mikołaj Caska powiedział, że najważniejsze to jest być dobrym człowiekiem, a nie dobrym muzykiem. I jakieś takie różne hasła, które przesiągnąłem jako wielki po prostu fan muzyki i słuchacz, który chce być muzykiem, młodociany. Ale tak, to zawsze wynikało też z ogromnej też chęci posiadania wielu nauczycieli, ale jakoś jakąś stroną nie poszedłem w tą taką ukierunkowanie pod tytułem chcę gdzieś się uczyć konkretnie i spędzić tam więcej czasu. Ale dużo osób mnie tak naprawdę uczyło. Też wiele projektów i muzyków, w którymi grałem, ma na pewno tam też wiele rzeczy nowych po prostu wychodziło. I z porażek, i z sukcesów, i ze spotkań.
Tu Radio Kraków Kultura.
Natan Kryszk cały czas w Radio Kraków Kultura. Powiedziałeś przed chwilą, że jako młody człowiek, który kochał muzykę, dużo słuchał, rozmawiał, spotykał różnych muzyków, lubiłeś im zadawać pytanie o to, jaka książka, jakie zdanie, czy było coś takiego w ich życiu, co zmieniło to, jak tworzą ich ścieżkę, drogę artystyczną. A ty w swoim życiu masz takie rzeczy, masz takie sytuacje?
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Chyba są to głównie ludzie i poczucie jakiejś takiej niechęci wobec tracenia czasu. Też chyba stąd jest duża ilość rzeczy, które robię. Zwykle jak mam poczucie, że warto jest poświęcić się dla jakiejś sytuacji, dla ludzi, zwykle to po prostu robię bez myślenia, nie wiem, że komuś to nie spodoba albo coś, bo wiesz, że jednak życie jest ulotne, ulotka. Ale też na pewno ten świat plastyki i wizualności, poczucie takie w ogóle, że sztuka to są jakieś doświadczenia i trzeba się zdobywać narzędzia, żeby móc te doświadczenia sobie i innym dostarczać.
Ty od najmłodszych lat łączyłeś te dwie dziedziny, muzykę i sztukę, co nie jest jakoś specjalnie dziwne, bo odseparowywanie tego bywa taką sztuczną dosyć sytuacją. Natomiast dla ciebie to od początku było naturalne, chyba też jakby z domu rodzinnego wyniosłeś to, że to wszystko może się łączyć, to wszystko można robić razem, nie trzeba dzielić swojego życia dla tych dwóch sztuk.
Tak, zresztą moi rodzice poznali się robiąc ze sobą teledyski, kiedy z Jachem Patkiewiczem robili do nich scenografię, więc to może być już od początku myślona część tego wielkiego planu, kim ja jestem. Ale tak, bardzo lubię sztukę wizualną i muzykę i też po prostu badanie tego, co ludzie... Coś ciekawe jest na przykład to, że w sztuce wizualnej bardzo ludzie cenią sobie nowość, a w muzyce jest nawet powiedzenie, że ludzie kochają te piosenki, które znają, ale że te publiki są zupełnie, zupełnie inne nawet na współczesne dzieła. Nie wiem, co powiedzieć. Tak czuję, że sam się zapętliłem.
Ale to prawda, to co mówisz, że rzeczywiście w sztukach wizualnych, w sztuce współczesnej tak jest, że idziemy do galerii, idziemy do muzeum i oczekujemy rzeczywiście czegoś, co trochę nas wyprowadzi ze strefy komfortu, czegoś, co spowoduje jakieś krytyczne myślenie i tak dalej, i tak dalej. A w muzyce jakoś tego rzeczywiście nie ma aż tak tyle. Raczej większość osób zupełnie w inny sposób myśli o muzyce, nawet tej tworzonej tu i teraz.
Na pewno instytucjonalnie jest to mniej celebrowane, że nie ma instytucji, która jest teraz Harta Club w Warszawie, ale nie, i też w Krakowie też jest
Spółdzielnia Muzyczna.
spółdzielni muzycznej, ale są to jednak takie, nie są to tak duże gmaszyska, jak galerie sztuki współczesnej, czy tego typu instytucje zajmujące się wizualnymi aspektami twórczości. Więc to też mnie bardzo ciekawi, czy kiedyś to się zmieni. Ja też parę razy pokazywałem sztukę wizualną w Szwecji, ale też tam grałem. I w Szwecji jest na przykład świetna instytucja zajmująca się sztuką awangardową, istniejąca tam od 75 lat. Właśnie Finkingen i też wydaje płyty, też wydawała na przykład Eugeniusza Rudnika. Tam widziałem jedną płytę jego wydaną przez Finkingen, więc może też będziemy kiedyś mieli w Polsce instytucję zajmującą się tym, co jest w sztuce dźwiękowej nowe.
Oby to kiedyś rzeczywiście się wydarzyło. Tymczasem ty aktywnie współtworzysz, no, nie tylko tę scenę muzyczną, no, ale właśnie współtworzysz Galerię Pracownia Wschodnia chociażby, ale też współpracujesz z różnymi galeriami, no i oczywiście teatrami, o tym już wspominaliśmy. Czy jest coś teraz, nad czym pracujesz aktualnie, czy artystycznie myślisz, namyślasz się, coś się
Tak, w
szykuje?
tej chwili właśnie będzie za prawie miesiąc, będziemy finalizować projekt, który robimy prawie rok z moim kolegą Piotrem Kopnikiem. Wymyśliliśmy, żeby zrobić wystawę o podłodze na podłodze, która się nazywa po prostu Podłoga u nas w galerii, ponieważ mamy tą przyjemność, możliwość zrzucania się i współfinansowania dla siebie przestrzeni wystawienniczej. To jest, się nazywa taki rodzaj galerii Artist Run Space, czyli że jakby robimy to z naszych pieniędzy, ale dostaliśmy od dzielnicy, przez to, że dzielnica zobaczyła trud naszych zmagań, zaproponowali nam, żeby też nas jakoś wesprzeć do paru wystaw. Więc robimy wystawę o podłodze. Zaprosiliśmy jako kuratorzy też sześciu różnych artystów, osobę też piszącą o tym, czym jest podłoga w sztuce. Może to brzmieć też dla może publiczności muzycznej zabawnie, ale chodzi o też taką tradycję z pokazywania rzeźb, bo one zwykle jednak właśnie nie stoją, nie wiszą na ścianie, tylko trzyma je podłoga. Więc gdzieś to będzie w sumie wystawa mocno rzeźbiarska. Tak.
Czy w tym kontekście ty też myślisz, czy działasz w kategoriach muzycznych w kontekście takiej wystawy?
W kontekście tej wystawy, w ogóle nie muzycznych, totalnie rzeźbiarsko się wyrażam, bo też chcieliśmy, żeby nie było na wystawie żadnych multimediów, a jednak dźwięk w większości sytuacji wytwarza prąd, tak naprawdę, w sytuacjach galeryjnych, więc chcieliśmy tego uniknąć, żeby wszystko było jakby zjawiskiem materialnym. Więc ja będę pokazywał rzeźbę, ale tak. Rzeźby nawet, ale parę razy też pracowałem jako w galeriach, pokazując rzeczy dźwiękowe. Tak, na przykład jest taki rzeźbiarz, był taki rzeźbiarz Christian Burda, który bardzo dużo tworzył, inspirowany Chopinem czy Bartokiem. Kiedyś kurator z Warszawy wymyślił, żebym ja na podstawie jego rzeźb inspirowanych muzyką zrobił nową muzykę. To też był dosyć ciekawy proces i ona właśnie leciała na wystawie z różnych
Równolegle
miejsc.
do tych wszystkich działań cały czas pracujesz też wy z teatrem, tworzysz muzykę na potrzeby spektakli i chyba zarówno tę muzykę, którą wykonujesz na żywo i musisz na każdym spektaklu być, tak jak wspomniałeś tu chociażby o tych podróżach częstych, długich do Krakowa z racji teatru. Tak też, no, dzięki tym narzędziom elektronicznym, dzięki temu, czego nauczyłeś się, jak wspomniałeś też po części, czy dzięki teatrowi, piszesz muzykę, czy tworzysz muzykę, która później już, którą się zostawia po prostu i ona funkcjonuje sama w tej przestrzeni teatralnej, prawda?
Tak, też tak to funkcjonuje, bo też no, część rzeczy nie jest możliwa. Czasem na przykład piszę, na przykład napisałem kiedyś utwór na klawesyn i współpracowałem po prostu z tradycyjnym klawesynistą z konserwatorium. Więc też tak, że czasem trzeba kogoś nagrać pod jakiś pomysł, czasem na przykład właśnie trzeba odtworzyć tak naprawdę głos. Więc można pracować bardzo różnie z dźwiękiem w teatrze i to jakoś ostatnie dużo lat zgłębiałem, bo w sumie zacząłem kiedyś jeszcze, jak miałem 18 lat, zaprosiła mnie, czyli 12 lat temu, znajoma do zrobienia muzyki do swojego dyplomu na Akademii Teatralnej. I to w sumie to była pierwsza rzecz, którą robiłem wtedy. Ona po prostu miała poczucie, że muzyka, którą robię, jest plastyczna. No i z tej małej wizji kula się potoczyła i co jakiś czas robię coś w teatrze.
Jest poważną profesją. A powiedz jeszcze, bo oczywiście pociągnęlibyśmy ten temat, ale nie mamy troszkę na to akurat stricte czasu, ale tak patrząc na to, co ty robisz, powiedziałeś, że jest tego dużo, że dużo rzeczy, w wiele różnych współprac wchodzisz. Z jednej strony jesteś artystą, który funkcjonuje w tym świecie w ogóle sztuki niezależnej, poza głównym gdzieś tam nurtem, a z drugiej strony czasami pojawiasz się w takich kontekstach zupełnie z tym głównym nurtem jakby związanych. Ostatnio widziałam na przykład koncert w Trójce, koncerty dla Gazy, charytatywny, no ale tam w sumie obok takich gwiazd głównego nurtu pojawił się Nathan Kryszk. Jak to
tak,
się dzieje?
Tak, występowałem między Organkiem a Natalią Schroeder. Mimo tego, że używam języka abstrakcyjnego w dźwięku, to abstrakcja gdzieś tam jednak trafia, ale nie ma właśnie tych... Że jest jakby ludzie mają jednak potrzebę jakiegoś czegoś może żywego. Nie wiem, jak opowiadać o sobie w takiej osobie, ale tak, że chyba po prostu ludzie pewnie zauważają czasem po prostu jakość, a nie myślą, czy to jest sytuacja alternatywna, czy to jest sytuacja głównego nurtu, tylko po prostu coś słyszą i coś im się kojarzy. Bo tam zostałem zaproszony przez dziennikarkę Gabę Kunert, która słyszała po prostu ma płytę i miała taką wizję, że to by dobrze się ze sobą zgrywało i też słyszała mnie na żywo.
To fantastycznie w takim razie, że ta płyta trafia też w takie konteksty i do ludzi z troszkę innych światów. O to chodzi i to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że też do bardzo szerokiego grona odbiorców w Krakowie trafi w klubie Betel. Przypomnijmy, 19 października. To jest ta najbliższa niedziela o godzinie 20 w klubie Betel. Zagrasz znowu solo. Nathan Kryszk, bardzo ci dziękuję za ten wspólny czas.
A ja bardzo dziękuję i zapraszam na koncert i dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrowienia do wszystkich słuchaczy. Słuchaczu, pozdrawiam cię i słuchaczek.
Tu Radio Kraków Kultura.